Cześć! Witajcie w 23. odcinku GamerWeb Podcast. Ja nazywam się Kasjan Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem.
Cześć!
I Robertem Chełstowskim.
Cześć!
Porozmawiamy sobie o nowinkach w branży gier, o naszych najnowszych materiałach na serwisie YouTube i jak zawsze o życiu, bo o życiu zawsze warto rozmawiać. Panowie, jak tam plany urlopowe? Czy jesteście już po, czy może jeszcze przed? No albo w trakcie. Robert.
Ja jestem przed. Właściwie nie wiem, kiedy będę mieć urlop jakiś. W ten weekend będę we Wrocławiu, ale to bardziej taki weekendowy wyjazd, a taki prawdziwy urlop, nie wiem. Trochę pracy jest, więc średnio brać urlop teraz.
Znam ten ból. Ale masz coś w ogóle na oku? Może coś tutaj naszym słuchaczom zaproponujesz?
Nie. Nawet nic jeszcze nie planowałem.
A rodzinne strony, czy marzą ci się teraz jakieś, nie wiem, Wyspy Kanaryjskie, cokolwiek, coś takiego może?
Myślę, że gdzieś bliżej. Na pewno nie na wyspy.
No na pewno nie na Rodos Czechy. W tym momencie, bo się pali.
Tak, ale Rodos to... się pali, to nie wiedziałem o tym.
No. Ale za rok warto będzie pojechać na Rodos.
Zobaczyć popioły.
Nie, będzie wszystko tańsze, będą chcieli się odbudować, więc będą przyciągać turystów.
Kamil już zbiera kasę na Rodos.
Ja już sprawdzałem takie najlepsze hotele, nie? Serio. Ale się śmieję, bo wiesz, było trzęsienie ziemi w Turcji, no to polecieliśmy do Turcji, nie? Teraz się pali Rodos, no to za rok lecimy na Rodos.
Very first minute 2024.
To jest.
Tak to będzie. No dobra, Kamil, to pochwal się. Gdzie to byłeś w tej Turcji? No
ja jestem tak pomiędzy, jeżeli chodzi o urlop. Gdzie byłem? W sumie na zachodzie. To jest Kusadasi, taka miejscowość portowa. No, raczej takie miejsce bardziej turystyczne, nie? Koło Efezu. Lądowaliśmy w Izmirze. Więc no, jeżeli chcesz sobie tam pozwiedzać, pojeździć, jakieś antyczne rzeczy pooglądać, no to możesz, nie? Na przykład ostatni dom Matki Boskiej. Widzisz, niby jesteś w kraju muzułmańskim, a możesz zwiedzać takie zabytki.
A to jej dom był?
Tak, bo ona ostatnie lata spędziła właśnie...
Ona nie została wzięta do nieba?
No później do nieba, jak już zeszła w tym domu.
Aha.
No i ja tak zacząłem urlop dosyć wcześnie, bo już 30 czerwca i teraz jestem pomiędzy, czyli teraz mnie czeka ta lepsza część urlopu. Czyli pojadę do teściowej. Ta bardziej egzotyczna część.
A to gdzieś, rozumiem, gdzieś daleko?
Ale co, teściowa?
No.
Nie no, teściową mam daleko dosyć, bo żona jest z Dolnego Śląska. Tam przy granicy czeskiej. Zabrałem ją stamtąd i pokazałem jej troszeczkę świata, wiesz. I tak już zostało.
Kalisz. O kur...
Kaliszfornia, stary.
Kaliszfornia. Okej. Okay.
Była jakaś taka knajpa na rynku w Kaliszu. Tak jak jesteś w Kaliszu, to nie możesz powiedzieć, że jesteś na rynku, nie? Bo w Kaliszu mówi się rynek na targowisko. Nie wiem, czy w waszych rejonach też
tak,
się tak mówi.
Tak mówi.
Gdzie jesteś? Jestem na rynku, nie? I kiedyś byłem z takim kumplem na studiach, który był w Kaliszu. Ja przyjechałem, mieszkał w Kaliszu. Ja przyjechałem dopiero i mówię, stary, no ja czekam na ciebie, jestem na rynku, nie? On mówi, no ja też jestem na rynku, na nowym rynku. Mówię, kurwa, nowy rynek, oni mają dwa rynki, kurwa, dwa ratusze. Mówię, kurwa, mać, mówię, to nie jest tak duże miasto. Mówię, pierwszy raz słyszę, nie? No to był taki bazarek, nie? Mówi, jestem na nowym rynku, nie? I tak mówią na takie, wiesz, targowiska, bazary, rynek, nie? W niektórych częściach Polski tak jakoś dziwnie. I akurat, no, w poznańskim tak nie mówimy, nie? Więc, no, Kalisz Wschód to troszeczkę inaczej.
Okej. Ja polecam do Rudy Śląskiej pojechać, to w sumie przez to, że Ruda Śląska jest zlepkiem kilku miast, nie tylko kilku wsi, ale kilku miast też i dosyć stosunkowo młodym miastem jest, bo Kalisz to chyba jedno z najstarszych, tak, w Polsce?
No oni tak się reklamują, nie, ale to pizza na wodę, fotomontaż. No,
dobra, a Ruda Śląska jest 1959, tak oficjalnie. No. I my mamy różne części miasta i różne części miasta są, czymś się wyróżniają po prostu. Więc taki de facto rynek mamy na Nowym Bytomiu. I to jest ciekawe, bo Nowy Bytom jest dzielnicą Rudy Śląskiej, a nie Bytomia. A kiedyś Nowy Bytom był też po prostu miastem. Część taką targowiskową, jaką wy mówicie, rynkową, ale tak typowo u nas targowisko, to jest z kolei na Wirku. No i Wirek też kiedyś był osobnym miastem. Nawet chyba moja babcia ma wpisany w miejsce urodzenia Wirek, bo to też kiedyś było miasto. No a ja jestem z Bielszowic i to akurat była zawsze wieś. A potem była chyba częścią Wirka.
Aha, a teraz jest częścią Rudy Śląskiej, tak? Okej. Okay.
No, także no. Polecam. W ogóle u nas jest Ruda i jest przystanek Ruda Południowa, ale Ruda jest w sumie północną częścią miasta. Ruda jest pojebane. No, także mamy Halembę, czyli tam, gdzie wiadomo, zawsze były wypadki górnicze, ale mamy tam też Aquadrom, więc dużo rzeczy, czyli taki aquapark, więc dużo turystów do Rudy Śląskiej, to jak już to, znaczy turyści. No, ale cisną do Halemby. Także.
Ode mnie mnóstwo. Gdzie jedziesz na wakacje? No, na Śląsk, nie? No, to jest przecież bardzo popularny kierunek turystyczny w Polsce. Jak nie nad morze, to gdzie indziej? No, na Śląsk.
Na Śląska. Polecamy. Ja zapraszam na Śląsk. Jest zajebiście. Świerklaniec bardzo ładny. Brenna. Pszczyna jest piękna. No. To tyle. Może. No to wracamy, panowie, do rzeczywistości. Wakajki wakajkami, no ja tam, jak będę mógł, to się pochwalę, ale na razie też się nie zapowiada.
A, i chomika mam, stary, to się pochwalę chomikiem.
Jak ma na imię?
Donuś. Od Donata. Donuś, córka wymyśliła.
Donu.
Tak by się akurat, wiesz, umieścił w dziurkę.
Który nas ogląda.
No to w sumie, wiesz, pana Tuska też pozdrawiamy i w sumie mogę tak mówić, w sumie, nie? Żeby wkurwić pisiorów, że mam chomika, który się nazywa Donuś, na cześć Donalda Tuska.
To ja mogę wkurzyć konfederatów tym, że czytam książkę pana Kąckiego. Chłopcy idą po Polskę jak coś.
Czytasz. No. Już ich wkurwiłeś.
Najprawdopodobniej. Nie wiem.
Intelektualista, kurwa. Książki czyta. By się za robotę wziął.
No, ja, tak, wiem. Dobrze, za robotę wziął się Tencent, słuchajcie. Bo kupił większościowy pakiet akcji naszego rodzimego, kochanego Techlandu. Paweł Marchewka zapowiada, że kupienie tego pakietu akcji umożliwi Techlandowi wrzucenie wyższego biegu. On dalej zostanie dyrektorem generalnym studia. Może przeczytam, zanim skomentujecie. Kawałek dosłownie. Połączenie sił z Tencent pozwoli nam wrzucić najwyższy bieg, jeśli chodzi o wdrażanie naszej wizji dotyczącej gier. Wybraliśmy sprzymierzeńca, który miał już okazję współpracować z kilkoma z najlepszych na świecie firm zajmujących się grami i który pomógł im osiągnąć nowe wyżyny, jednocześnie szanując ich metody działania. Zachowamy pełną własność naszych tytułów, utrzymamy swobodę artystyczną i twórczą, a także wciąż będziemy działać w sposób, który wydaje nam się właściwy.
No dokładnie, tak mówi każdy, kogo przejmuje Tencent.
A Tencent akurat to całkiem sporo ma tych pakietów akcji i udziałów. Nie tylko mówimy tu o Techlandzie, bo tak naprawdę
chyba
mamy...
Większościowe ma też w Bluebird Team.
Tam chyba 22% z tego, co gdzieś znalazłem.
Ktoś ma więcej?
Proszę? A czy ktoś ma więcej, to w sumie nie wiem. Nie ma 51, no ma 22. Okej, rozumiem. Jak masz na myśli. Epic Games 40%, From Software.
No, oni tam wszędzie mają.
16%. Paradox 10, Ubisoft 10, prawie 10.
No, ale ile wykupił, jeżeli chodzi o Techland? No bo artykuły w sumie brzmią, że Tencent kupił Techland, nie? Czyli tak nie, że w zasadzie, że zainwestował i wykupił jakąś część udziałów, tylko tak jakby po prostu przejął firmę.
No tak, przejęty przez Tencent. To podaje tutaj każde źródło.
Czyli musi mieć udziały większościowe.
Tak, ma większościowe. No
tak, ma większościowe.
Czyli może też sprzedać Techland, jeżeli będzie chciał.
Tego to nie wiem. Chyba tak nie działa. Jak się ma większościowe, to chyba nie można sprzedać. Tylko się decyduje o tym, co się dzieje tam. Znaczy może sprzedać swoje udziały zawsze komuś innemu. Mhm. Ale tak to spółki nie. Ona cały czas funkcjonuje, tak mi się wydaje. Tylko że ci, co mają większościowe pakiety, no to jakby głosami przegłosowują wszystkich.
Całą resztę.
No całą resztę. Mhm.
Czyli tak jak w polskim rządzie.
Dokładnie, tak jak w polskim rządzie.
A wcześniej były też pogłoski, przynajmniej tak z 2 lata temu, że to Microsoft miał przejąć Techland. A tu się okazuje, że Chińczyki
jednak
przejęli.
Chińczycy.
No te pogłoski zazwyczaj jak są, to zazwyczaj gdzieś tam dzwoni, tylko nie w tym kościele. mi się spodobało to stwierdzenie, że...
Artystyczna ta swoboda?
No, no wiesz, jeżeli chodzi o swobodę artystyczną, to Tencent nigdy się nie mieszy. Oni zawsze mówią, że będą nadal robili to, co robią. Tylko no, Tencent jest tak dobry, że on po prostu daje hajs i rób ta, co chce ta, nie?
No nie, bo to się nie skończy na tym, że oni tylko wejdą na chiński rynek i będą chińskie lokalizacje gier. No co ty?
Nie, no, no bo będą, on... po prostu, będą po prostu robili gry mobilne.
On już mówił, ten Paweł Marchewka, że chcą rozwinąć serię Dying Light w kierunku multiplayer. To całkiem możliwe, że doczekamy się multikowego Dying Lighta. Mobilny też pewnie jest gdzieś tam w drodze. Chociaż mobilny to pewnie umrze tak szybko, jak powstanie, bo nie sądzę, żeby to była taka marka, która będzie działała na grach mobilnych. Zwłaszcza, że w Chinach obraz śmierci jest bardziej restrykcyjny, więc te zombiaki chyba na rynku chińskim by się nie przyjęły, jak tam są szkielety cenzurowane.
Ale Chińczycy lubią też robić takie gówna, które przyjmują się na, przyjmują się na innych rynkach. Tak jak chociażby TikTok, który jest chiński, a jednocześnie jest zakazany w Chinach.
Mhm.
Więc zrobią gry, które będą się sprzedawały, nie wiem, w Stanach, w Japonii. Marchewka mówi o współpracy z bratnimi duszami. To mi się spodobało. Bratnie dusze.
Bratnie dusze.
Tencent. Tak, no, zrobiło się orientalnie trochę. Techland. Kto by się spodziewał?
No, nie myślałem, że Techland zostanie kupiony. Strasznie dziwne.
To jest smutno, bo to w sumie jest największa taka polska firma i zawsze fajnie, jeżeli jest to polska firma, nie? Nie tylko z nazwy, ale rzeczywiście, jeżeli ma polskich właścicieli i gdzieś tam w Polsce jest ta większość, która zarządza tą firmą. Tak jak jest chociażby CD Projekt, które wciąż nie jest wykupione. A tu no, Techland... drugi największy gracz na rynku polskim i no jednak chiński.
Mhm. No to co, będzie to Call of Juarez, czy...
Jest co, może być. Chińczycy lubią, wiesz. No, słyszałem właśnie takie plotki, że w Chinach to była bardzo popularna seria i słuchają naszego podcastu też.
Zwłaszcza Tomka Piotrowskiego, który kiedyś tam w którymś odcinku to możemy... Myślę, jak będziesz składał podcast, wyciągnąć, co kiedyś Tomek powiedział o Tencencie.
Ale... Aha, a ja myślałem o tym, że ty zawsze dopominasz się nowego Call of Juarez i Chroma 2.
A to ja się zawsze, i jeszcze Warhanda, którego Warhand miał być, ale go skasowali i Chroma 2 też skasowali i Call of Juarez pewnie też kiedyś tam jakieś coś już się tkliło.
Też skasują.
A już, też pewnie już skasowane.
Ciekawe jak tą grę, którą oni tworzyli. Bo Techland tworzy przecież tą grę, o której wspominaliśmy z kilka podcastów temu. Miał być taki open world fantazy.
Aha, no to nadal chyba tworzą.
No.
Może tego zostali wykupieni przez Tencenta, bo tak im się spodobało, że chcieli mieć na własność.
A wiesz, no zawsze lepsze Tencent niż Sony, nie? Przynajmniej gry będą na wszystkie platformy chodzić. Mobilne. I na iOS-a, i na Androida.
No, dokładnie. Także co, śpieszmy się kochać polskie studia game devowe.
Nie, no może nie będzie trzeba śpiewać anielskiego orszaku, tylko Techland nie, no, będzie jakoś funkcjonować.
Tak gadamy, ale no w sumie Tencent, to myślimy podejrzanie o tej firmie, bo to jest firma z Chin i jest to gigant, ale no nie ma takich głosów, że było jakieś duże studio, które zostało zarażnięte przez Tencent.
No nie, to ja sobie nie przypominam.
W sumie wątpię, żeby dla nas graczy coś wielkiego to zmieniło do tej pory. Więc jeżeli ta gra, nad którą pracują, nadal będą nad nią pracować, jeżeli będą dalej rozwijać Dying Light, no to dla graczy nic się nie zmieni, bo niczego innego na razie nie wymagamy od Techlandu. Tylko tyle, żeby po prostu dopracował swój najnowszy projekt zapowiedziany i żeby dalej rozwijał Dying Light. A co będzie później, no to zobaczymy.
Mhm. I to nie jest też pierwszy wypad Chińczyków na zakupy w Polsce, no bo przecież przejęli 1C Entertainment, czy 1C Entertainment, jak to tam czytać. Zawsze dla mnie to było 1C Company.
A to jest polskie? Myślałem, znaczy, że to jest rosyjskie.
Wiesz co, chyba to
nie,
było
jest
też...
chyba rosyjskie.
To czy... jest rosyjski wydawca.
A to nie jest związane z Cenegą?
Tak, z Cenegą, Zmów i Kulok.
No bo to chyba było tak, że Cenega jest polska, a to 1C było rosyjskie, jak się połączyli, to taka polsko-wschodnia.
Tak, bo to tam były Czechy, no tak, zawsze Cenega
chyba
też wydawała,
Węgry,
nie?
Jeszcze.
Węgry, Czechy, Polska, Rosja, ale...
I Rumunia.
Ale wiecie co? Formalnie 1C miało siedzibę w Warszawie, jak dobrze kojarzę. I było spółką akcyjną, tak?
A, no 1C proszę.
Entertainment SA. Więc polskie. Dobra. No i potem był jeszcze, czy był jeszcze Bluebird Team, The Parasite, czyli ci, co tworzyli tego. Ty to ogrywałeś, Robert.
Co tworzyli?
Chyba. A Black Tail to kogo był?
A tak, tak, tak. To ja ogrywałem.
No. No i oni też tam w nich zainwestowali, nie? Także nie pierwszy i nie ostatni raz pewnie. Tylko nie wiem, co kolejne. Co kolejne mogłoby trafić łupem Chińczyków od nas.
Element Beat.
No nasuwa się, nie?
No tak najszybciej chyba. No bo City Interactive raczej nie. People Can Fly, nie wiem. People Can Fly pośrednio już jest powiązane, no bo to współpraca z Epiciem, no a Epic jest z Tencentem. Może People Can Fly, o którym zresztą chyba właśnie będziemy mówić jeszcze.
Możemy sobie już przejść do People Can Fly w sumie, jak zacząłeś, czy nie?
Możemy.
No bo People Can Fly otworzyło studio w Montrealu, które ma docelowo produkować gry AAA. Są też pogłoski, że zrobią grę AAA dla Microsoftu. Pytanie, czy to mogą być nowe Gearsy? I firmy podpisały 13 czerwca Microsoft i People Can Fly umowę produkcyjno-wydawniczą. Budżet 30-50 milionów dolarów. No i będzie to istniejąca marka, która jest własnością Microsoftu, stąd tutaj te rozkminy, czy to nie będą czasem nowe Gearsy. Studio nasze, People Can Fly, już ma jakieś doświadczenie. Po pierwsze, co uważacie i czy czekacie w ogóle na nowe Gearsy? Zwłaszcza w wydaniu polskiego studia People Can Fly.
Ciężko wymyślić coś innego. Mhm. No bo jeżeli mówimy o People Can Fly, no to raczej myślimy o strzelance. Jeżeli ma być to marka Microsoftu, no to jeżeli nie Halo, no to Gearsy. I ciężko po prostu jakby wymyślić jakiś inny tytuł, więc to nasuwa się jakby automatycznie. Znaczy wiadomo, że nie będzie to kolejną odsłoną Halo. Nie ma innego rozwiązania. Prawdopodobnie będą pracowali nad nową odsłoną Gears of War.
Ciekawe, czy to będzie sequel, czy kolejny spin-off, bo wcześniej robili Gears of War Judgment, które było właściwie prequelem całej serii.
Ta seria ma mnóstwo fanów jeszcze na całym świecie i w Polsce też zresztą, ale ja nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie dla Microsoftu, żeby kontynuował tą serię. Uważam, że no, najlepiej dla Microsoftu by było, jeżeli zająłby się nowymi IP i takimi wysokobudżetowymi produkcjami. Jeżeli chce konkurować na poważnie z Sony, jeżeli chodzi o tytuły ekskluzywne, a wydaje mi się, że chyba Microsoft w końcu zauważył, że jakby nie ma innego wyjścia i no wiadomo, że on chce iść troszeczkę inną drogą niż Sony, ale też no trzeba na niektórych polach się zmierzyć z Japończykami. To, że Microsoft tak odstaje obecnie, nawet jeśli chodzi o sprzedaż konsol, no to jednym z powodów jest brak tytułów ekskluzywnych. To jest dla graczy bardzo ważne, bo o ile może być taki gracz jak ja, dla którego Game Pass jest jakby taką kartą przetargową, i dla mnie dwa razy w miesiącu pojawia się kilka gier, w które chcę zagrać i nie mam czasu, żeby je ograć, no to tak jest mnóstwo też graczy, dla których te gry są nic nie warte, bo nie grają w tytuły mniejsze, nie grają w tytuły niezależne, nie grają w tytuły AA. Dla nich liczy się tylko duży, wysokobudżetowy tytuł, a tych w Game Passie jest ostatnio jak na lekarstwo. I od studiów zewnętrznych, no a siłą rzeczy, jeżeli Microsoft nie robi gier ekskluzywnych, no to od Microsoftu, od studiów wewnętrznych też nie ma dużych produkcji. No a ostatnio, nawet jeżeli były, no to tak jak Redfall, no okazały się chujowe. Microsoft musi się postarać po prostu, żeby przyciągnąć do swojej marki nowych graczy. Na najlepiej będzie to zrobić nowym, dużym, głośnym IP, bo jeżeli do tej pory nikt nie kupił konsoli Xbox ze względu na Gears of War, to nadal tej konsoli nie kupi dla tej serii, bo prawdopodobnie ona go nie interesuje.
Niby tak, ale zauważ, że Gears 5, one jeszcze wyszły na poprzednią generację i dopiero później, rok później wyszły na Xbox Series X, jak on już miał swoją premierę.
Tak. I zostały świetnie odświeżone też, nie? To jest gra, która rewelacyjnie wygląda.
Jasne.
Do tej pory.
No
to
tak.
Ogromne wrażenie.
A takiego Gearsów takich na nową faktycznie konsolę, takich faktycznie Gearsów nowych jeszcze nie było. Możemy tak to uznać, więc...
Tak, tak. No ale to samo możemy powiedzieć o Halo, które moim zdaniem jest jeszcze większą marką. I było. Możemy mówić o jakimś takim początkowym sukcesie przy premierze, ale no, tytuł totalnie zawiódł, jeżeli chodzi o rozwój.
Mhm.
No bo to nie jest produkcja, którą przechodzę w kampanię i odkładam grę na półkę, tak? Gracze mają jakieś oczekiwania w stosunku do tych tytułów, żeby one po prostu były rozwijane, bo...
No a z drugiej strony zauważ, że People Can Fly miało swoje IP nowe, Outriders, no i też wyszło jak wyszło. Także może lepiej dać im te Gearsy.
Mhm. Tylko pytanie, czy ta marka Microsoftu to jest ściśle marka Microsoftu, czy też na przykład wliczają się w to marki Bethesdy? Bo tam już jest więcej strzelanek do wyboru.
No, tam już mogliby pracować nawet nad nowym Doomem.
Tak.
Ale z drugiej strony po co mają pracować nad nowym Doomem, skoro Microsoft ma ID Software, które może po prostu zrobić nowego Dooma i robi to świetnie. Więc nie ma sensu jakby powierzać tego zadania nowej firmie, która mogłaby zawieść i która no, nie ma jeszcze doświadczenia.
No tak, ale na przykład mogliby robić Rage'a 3.
No mogliby. No trudno powiedzieć, czy wliczają się w to właśnie nowe marki od Bethesdy. Ciężko powiedzieć. No ale najwięcej jednak pierwsze, co się nasuwa, no to Gearsy.
No tak, no zwłaszcza, że już mają doświadczenie w Gearsach.
Ale no, jeżeli pracowaliby nad jakimś innym tytułem od Bethesdy, to w sumie ja bym nie narzekał. No może dlatego, że po prostu Gearsy to jakaś nie jest moja ulubiona seria. Zresztą dla mnie Microsoft zawsze miał jakieś takie te tytuły ekskluzywne. No nie do końca dla mnie. I zarówno seria, szczególnie te strzelanki, i zarówno seria Gears of War, jak i Halo, to nie były tytuły, które gdzieś jakoś szczególnie tak angażowały mnie. Ograłem fajnie, ale jednak Sony miało takie gry bardziej elektryzujące i które rzeczywiście no, przyciągały mnie do tej konsoli. Teraz przestałem ogrywać duże tytuły i dlatego jest mi bardziej po drodze z konsolą Microsoftu przez Game Pass. Ale jeżeli bym nadal był takim graczem, który gdzieś lubi gry w otwartym świecie, duże produkcje, duże gry AAA, no to kupno konsoli Microsoftu jest głupotą. Tak jak się dziwię, jak są osoby, które, nie wiem, kupują sobie Xboxa i za chwilę narzekają, bo nie mają w co grać w Game Passie. No to kurwa, jesteś debilem, kupowałeś tę konsolę. No. Popełniłeś głupotę, to nie jest dla ciebie sprzęt. Być może to się zmieni, ale póki co, jeżeli jesteś takim konsumentem świadomym, konsola Xbox nie jest jakby dla graczy, którzy lubią duże produkcje. Zwłaszcza jeżeli no Sony ma po prostu więcej do zaoferowania.
Właśnie tutaj można zauważyć to, że te dwie marki trochę taka pieśń przeszłości, bo one największe triumfy święciły na Xboxie 360. I one wtedy były faktycznie bardzo rewolucyjne, bo same Gearsy wymyśliły gatunek cover shooterów. Ale czy teraz ktokolwiek chciałby grać w cover shootery? No niezbyt tak. To jest taki chodliwy gatunek. Oczywiście są tego elementy w innych grach, nie wiem, w Mass Effectie. Też
w Outriders chociażby. W Outriders tak, również, też, które robiło People Can Fly, nie?
No i te ostatnie części tych Gearsów i Halo chciały się bardziej wpisać w trend, bo miały takie pseudo otwarte światy. No ale to wciąż w tej swojej formule to były gry, które pamiętają czasy Xbox 360, więc nic rewolucyjnego i chyba najlepiej byłoby dla Microsoftu, by zrobić na jakiś czas z nimi przerwę, żeby te marki odpoczęły i mogli się skupić na czymś innym, co bardziej się wpisuje w współczesne trendy.
To co? Przechodzimy do kolejnego tematu. Pamiętacie, jak kiedyś rozmawialiśmy o Embracer Group? Że byli nawet bliscy wykupienia Gamer Web Podcast.
Oj, tak. Nie daliśmy się wtedy, nie? No pamiętam, jak się przykułeś do siedziby.
Pojechałem do Szwecji. A teraz tam się okazuje, że się źle dzieje. To jest news sprzed miesiąca, ale czemu by nie? Możemy o tym porozmawiać. No bo przejęli całkiem sporo. Między innymi THQ, Gearboxa, Crystal Dynamics, Eidos. Ale akcje firmy spadły o ponad 40% właśnie po tym, jak szwedzka korporacja poinformowała, że nie udało im się sfinalizować kolejnej transakcji za kwotę 2 miliardów dolarów. Obniżyło to prognozy zysku, inwestorzy od razu zareagowali, Embracer Group stwierdziło, że potrzebna jest restrukturyzacja, firma będzie szczuplejsza, silniejsza, bardziej skoncentrowana oraz samowystarczalna. No. I niektóre studia deweloperskie zostaną zamknięte. Przedobrzyli? No chyba tak, co nie?
Mhm, ale myślę, że to może wyjść na plus, bo wieczne kupowanie jakby nie zaprowadziłoby ich do czegokolwiek. Więc teraz, jeżeli skupią się na faktycznym wykorzystaniu tych marek, co mają, no to dla graczy może to być dobry okres. Kiedy będą wychodzić te wszystkie kultowe gry, typu Deus Ex, Tomb Raidery i tak dalej. Więc myślę, że wbrew pozorom takie uszczuplenie Embracera może skończyć się dobrze.
Zobaczymy, czy oni w ogóle są zdolni do tego, żeby wydać jakąś dużą, dobrą grę, bo do tej pory z ich portfolio ciężko takie tytuły wyciągnąć. Gdzieś, no to jest taka firma, która kojarzy się przede wszystkim teraz ze średniakami i grami ze średniego segmentu, jeżeli chodzi o budżet. A przejęli w ostatnim czasie duże marki, które potrzebują dużych środków. Jestem ciekawy, czy stać ich na to, żeby zrobić taką pełnoprawną odsłonę Tomb Raider. Dobrze, Kasjan?
No, lekko, no, dobrze, dobrze, no, ucz się.
Może być? Okej, okay, dobra, dzięki. Albo wiesz co, bezpieczniej powiem, nową odsłonę przygód Lary Croft, czy właśnie Deus Exa, bo do tej pory oni no, nie robili tak dużych gier, nie zajmowali się tak dużymi markami.
W ogóle jest tutaj ciekawe, bo Embracer ostatnio kupił prawa do Władcy Pierścieni. Więc w teorii wszystkie filmy, które będą wychodzić na podstawie Władcy Pierścieni, będą też przynosili zyski Embracerowi. Więc mogą nawet na tym trochę pojechać.
Może nowy Gollum?
Tak, jeśli mowa o Gollumie.
Kto będzie chciał grać brzydkim bohaterem przez to?
To znaczy, wiecie, no, jeden z wydawców wchodzący w skład grupy Embracer, THQ Nordic, to akurat ma całkiem świetlaną przyszłość, moim zdaniem. I całkiem spoko teraźniejszość.
Mhm. Tak, ale bo oni akurat mają najlepsze gry robią, nie? W tym momencie. Tak.
No, to prawda. Polecam Jagged Alliance 3. Chociażby, ale już można też przebierać nóżkami na Trine 5 i być może na Alone in the Dark, kto wie.
No, to jest akurat marka, na którą najbardziej czekam.
Mhm. Jest chyba nawet prolog na Steamie, jak coś.
Trine czy Alone?
Alone.
A.
W większości pozytywne na Steamie, aczkolwiek nie pytajcie się mnie, o co tu chodzi, bo nie wiem, jedynie to, że jest jakiś tutaj remake. Boże,
to też trafi
im
się
prolog.
Słaby okres, no bo na jeszcze nie będzie taki zawał premier, że nie sądzę, by ktoś się zainteresował Alone, kto nie czeka na tę grę oczywiście.
No ludzie będą woleli wydać kasę na Alana Wake'a.
No to na pewno.
A tu gdzieś no, mamy takie troszeczkę podobne klimaty, nie, jeżeli chodzi o te dwie marki.
Całkiem możliwe, że Alone się przesunie w związku z Alanem Wake'em.
No jesień, październik zwłaszcza i listopad to będą takie miesiące, zresztą wrzesień. No jak się skończą wakacje, to po prostu będzie jazda, nie? Jeżeli chodzi o premiery gier. Zapowiada się bardzo fajny okres.
Bardzo. Już czekamy, ale najpierw na naszym YouTubie będą sierpniowe premiery, a tam też będzie całkiem spoko. Chociaż wrzesień to już będzie tak dowalony konkretnie.
Mhm. No zobaczymy, co w tym sierpniu w ogóle wpadnie.
Mhm. Okej. Jeżeli jesteśmy już przy średnim segmencie, i w sumie przy grupie Embracer to jeszcze takie dwa newsy. Pierwszy news to nowe podejście do pudełek na PC-cie. THQ ma taki pomysł, żeby wydawać limitowane, numerowane wydania swoich gier. Pierwszą taką grą, która została ograniczona w pudełku do dosyć niewielkiej liczby kopii, to Jagged Alliance 3. Standardowa edycja ukazała się w nakładzie 2500 egzemplarzy. Jeżeli dobrze kojarzę, 1500 poszło na rynek niemiecki, 999 na cały świat, a jeden egzemplarz został chyba w Szwecji, tak? Gdzieś tam został generalnie. Do tej tej inicjatywy grupy Embracer, nie?
Do tych ich
katalogowania
muzeum.
Wszystkich gier.
Mhm.
To gdzieś tam został, z tego co pamiętam. Ten jeden. Jak się na to zapatrujecie, czy uważacie, że rynek pudełkowych gier na PC-cie jest w ogóle do uratowania i czy taki pomysł THQ Nordic w ogóle ma sens? To może zacznijmy od Roberta.
Generalnie pomysł jest fajny, bo pudełka powinny być uratowane i myślę, że jest jeszcze szansa, by to zrobić, ale wykonanie już niekoniecznie, bo ten pomysł THQ to właściwie jest zrobienie tego samego, co już się robi teraz, tylko jeszcze bardziej zlimitowanie tego. Bo to wciąż będą wydania PC-towe, które mają klucz na Steam, co raczej odtrąca kolekcjonerów, bo ta gra będzie przypisana do konta, nie będzie na płycie. Po drugie, no nie ma tam żadnych gadżetów, które by jakby usprawiedliwiały wyższą cenę, bądź też to limitowanie. Najfajniej, tak według mnie, byłoby, gdyby te gry były faktycznie na płycie, bądź też na innym nośniku, lub miały opcjonalny klucz na Steam. Część gier tak była wydana, z tego co pamiętam, to The Dwarves chyba kilka lat temu miało wersję zarówno pudełkową, gdzie była płyta, i też miała kod do wykorzystania opcjonalny. I to nie pamiętam, czy to był GOG, czy Steam. Też tutaj budzi moją wątpliwość to, że właściwie ponad połowa tych kopii idzie tylko na rynek niemiecki, co jeszcze bardziej uszczupla ilość tych kopii dla kolekcjonerów.
Mhm. Znaczy wiadomo, czemu idzie, no bo THQ Nordic to w sumie z tego, co kojarzę, Wiedeń, tak?
Mhm.
I tam mają swoją siedzibę, rynek niemiecki lubi pudełka, oczywiście, tak jak sam mówisz, za bardzo to nic nie zmienia. No poza tym, że ja mam taką tylko nadzieję, że do sprzedaży w Polsce trafiła gdzieś kopia z numerem 2137, ale...
Właściwie jak mówiliśmy przed podcastem, tak za bardzo nie widać tych kopii. Próbowaliśmy patrzeć na YouTube, czy są jakieś unboxingi, no i nie było cisza. Więc pytanie, czy te pudełka jeszcze się nie ukazały? Czy to jest dopiero zapowiedź? No bo samo Jagged Alliance już wyszło. Może wersja pudełkowa będzie później.
Wiesz co? Ale to powinno pójść, bo ja pamiętam, że na Łowcach były jeszcze przecież info o tym, że te gry są dostępne w sprzedaży i to jeszcze była całkiem spoko cena. W okolicach 160 zł za pudełko, bo też po takiej cenie szalał preorder. Przecież te preordery były na Jagged Alliance
3. To może na Polskę. Może Polska miała swoje własne pudełka, które nie były z tej wersji limitowanej, tylko po prostu kod Steam w tym pudełku.
No chyba nie, kurde. To jaki by to miało sens? W sensie...
W Media Expercie jest dostępno.
Ale to nie jest ta limitowana.
Gra. No ale jest na płycie. Jest DVD-ROM.
No...
No taka jest okładka wrzucona.
Tak, jest dostępna w MediaExpercie za 249 zł.
Tak.
I to nie jest ta limitowana. Więc najpewniej Polska we współpracy z Playonem ma swoją własną edycję pudełkową, która nie jest tą limitowaną THQ Nordicowo.
No, albo po prostu okładka tutaj na XCOM jest po prostu z tyłka wzięta, tak?
Nie tak sądzę. Jeżeli jest w naszych sklepach, to raczej by nie była limitowana. Chyba, żeby wzięli ostatnie 1000 na Polskę, ale nie sądzę, jak to jest na cały świat te 1000.
Mhm. Ja sobie tylko zobaczę, czy ona jest dostępna w sklepach stacjonarnych. Ogólnie bym kupił, chociaż 250 jeszcze niedawno była za 160.
Zobaczmy, czy na Allegro ktoś wystawił puste pudełko bez kodu na Steam.
Pudełka kolekcjonerskie.
Tak, kiedyś to było popularne.
Znaczy z numerem 2137 to ludzie biorą jak...
Tak, tak.
Płacić jak
nie, na Allegro nikt nie wystawił pudełek kolekcjonerskich.
Ja też tu nie widzę, żeby jak sprawdzić na przykład, czy gra jest gdzieś dostępna w sklepie stacjonarnym, a dobra. No nie wiem.
Była ta kolekcjonerka, to też było. W kolekcjonerce też była, nie? Wersja płytowa.
Mm-hmm.
Czy to jest płyta, tam jest tylko na tej płycie instalka, ale tak no. Musisz dać do Steama kod.
No, wiem. To jest i dlatego moim zdaniem wersje pudełkowe na PC-tach nie mają sensu.
Tak, no jak musisz przypisywać do konta, to nie ma zbyt dużego sensu.
Tak naprawdę no, nie masz tej gry, nie masz tej gry na płycie. I to ja tak miałem z Gothiciem, kiedyś kupiłem na płycie, bo chciałem sobie pograć i teraz kupowałem jeszcze raz, bo straciłem konto Steam i tak naprawdę straciłem tą grę, którą miałem na płycie, nie?
Mhm.
No bo już drugi raz nie mogę jej aktywować, mimo tego, że mam płytę i mam pudełko, no to teraz mam nowe konto Steam i musiałem kupić Gothica jeszcze raz, ale teraz kupiłem całą kolekcję.
Właściwie to spowodowało, dlaczego z takiego zatwardziałego pecetowca stałem się graczem konsolowym teraz. No mi zależy na tym, żeby mieć te gry na własność, by powiększać swoją kolekcję gier pudełkowych, no a na pececie jest to już niemożliwe.
No jakoś tak biblioteka cyfrowa mnie tak nie cieszy.
No mnie też.
I tak nawet nie patrzę, ile mam gier tam na konsoli Sony czy na konsoli Microsoftu. No jakoś mam to w pompie, szczerze mówiąc. Ile mniej więcej mam na jaką platformę. Chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć, że jeżeli kupuję grę w wersji cyfrowej, to szybciej ją ogram niż jeśli kupuję pudełko. Z pudełkami mam ten problem, że często się zdarza, że kupuję grę i gram w nią dopiero za rok albo za dwa. Nie wiem, dlaczego tak mam. Jakoś tak zawsze odkładam to pudełko na później. A jak mam wersję cyfrową, no to jakoś tak szybciej po nią sięgam.
Słuchajcie, panowie, jeszcze taka jedna rzecz odnośnie segmentu średnich wydawców, czy też średnich producentów w przypadku The Delic, to i jedno, i drugie. Okazuje się, że ostatnią grą, przynajmniej jak na razie, którą stworzyło studio The Delic, to The Lord of the Rings Gollum. I firma ogłosiła, że zaprzestaje produkowania gier, aby skoncentrować się wyłącznie na działalności wydawniczej. Więc takie pytanko, chyba przede wszystkim do Roberta, chociaż myślę, że Kamil też tu może wrzucić jakieś swoje trzy grosze. Z czego najbardziej zapamiętasz The Delic?
Od strony serii Deponia. Czyli bardzo dobrych gier przygodowych. Według mnie lepszych od Monkey Island, co pewnie czymś się narażę teraz fanatykom Monkey Island, ale tak. Deponia to są fenomenalne gry przygodowe, które polecam wszystkim.
A coś jeszcze?
No generalnie to studio robiło bardzo dużo dobrych gier przygodowych. Mieli Filary Ziemi, które swego czasu recenzowałem, nawet epizodycznie, chyba każdy epizod otrzymał swoją recenzję. Mieli też kilka mniejszych takich serii, mniej znanych, na przykład The Whispered World z sequelem Silence. Mieli Edna i Harvey. No i kilka pomniejszych, które jednak nie dorastały popularności i jakości tym wymienionym grom. Jeszcze mieli gry na podstawie The Dark Eye. To była Klątwa Wron i Memoria, czyli na podstawie takiego systemu RPG niemieckiego. Też je polecam ograć. No i generalnie szkoda, bo The Delic, jak już powiedziałem, robił dobre gry przygodowe, a w ostatnich latach bardziej przerzucił się na produkowanie innych gier, co jak widać nie przyniosło im sukcesu, no bo Gollum okazał się straszną porażką. No pokazuje to, że jednak zespół, który nie ma doświadczenia w tym typie gier, nie zrobi cudu.
Ja jeszcze mogę polecić Black Guards.
A tak, taktyczne gry RPG na podstawie właśnie tego The Dark Eye.
Nie były złe.
Wydaje mi się, że tutaj największym problemem było to, że właśnie te wcześniejsze udane produkcje, o których mówimy, one nie przyniosły takich zysków, jakich The Delic by oczekiwał. I dlatego oni zaczęli jakby tworzyć Golluma. Chcieli stworzyć jakby taką grę, która według nich przyniesie im zysk, która trafi do szerszej grupy odbiorców. No i nie udało się. Nie udało się, bo po prostu stworzyli archaiczną sobą grę. I to był taki gwóźdź do trumny. Ale no, problemy zaczęły się dużo wcześniej. Chociaż ta firma wciąż zajmuje się wydawaniem gier. I ona wydaje też takie produkcje, które przygodówki, które sama robiła i świetnie się na tym znała. Ale no, trzeba przyznać, że ten segment takich klasycznych przygodówek no, nie ma się najlepiej. I z jednej strony jest wielu jeszcze twórców, którzy produkują takie świetne gry, ale z drugiej strony nawet jeżeli możemy spojrzeć na to, jak przyjmowane są nasze recenzje, jeżeli recenzujemy przygodówki, to one no, nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Czyli jednak gracze nie czekają na te tytuły, nie wyszukują informacji na temat tych gier i to jest największy problem, że gdzieś chyba to już jest taka stara gwardia, która jeszcze interesuje się takimi klasycznymi przygodówkami, a dla młodszych odbiorców ten gatunek już totalnie nie trafia. On też troszeczkę się przeobraził w ostatnim czasie i teraz jest mnóstwo innych produkcji, które możemy nazwać przygodówką, tak? Dużo też zmieniły gry od Telltale i gdzieś wprowadziły ten gatunek w troszeczkę inne sfery, że te gry już nie są tak wymagające, że przekształciły się w troszeczkę takie samograje i to też zmieniło jakby postrzeganie tego gatunku. A później było też inne, wiele innych świetnych gier przygodowych, ale no to już nie w takiej klasycznej formie, jakie możemy przypisywać Dedali, takie jakie gry oni tworzyli wiele lat temu.
No tak, no przygodówki są straszną niszą. Właściwie Dedalic było w rozkroku, mogło albo kontynuować tę swoją produkcję gier przygodowych i prosperować, ale na takim malutkim rynku, albo wyjść poza ten swój okrąg. No jednak próbowali, no i nie wyszło z tym Golumem. Myślę, że porwali się trochę z motyką na słońce, mogli to robić bardziej po kolei, nie porywać się na wielką markę taką, jaką jest Władca Pierścieni, tylko wymyślić coś może bardziej z segmentu średniobudżetowego, a nie wysokobudżetowego, chociaż to wciąż była gra AA. No ale jednak ten Władca Pierścieni wzbudzał większe oczekiwania niż jakakolwiek inna marka.
Łatwiej się wyłożyć na czymś, co ludzie kochają już jakby od samego założenia, tak? Mhm. Mamy tutaj dużą markę, w stosunku do której zawsze są oczekiwania. Moim zdaniem mogli stworzyć jakiś horror. Czyli to jest gdzieś gatunek, w który dużo ludzi gra na Steamie, który jest też taki bardzo, nie wiem jak to nazwać, medialny, czyli no, ludzie streamują rozgrywkę, czyli no, chce się to oglądać, łatwiej jakby przekazać w taki sposób hype na temat tej gry w internecie, także no, nikt nie będzie się podniecał przygodówką, ale w horrorach, no to już są takie fragmenty, że kurde, tamto jest masakra, nie? No polecam, nie? Zobaczcie sobie tamten horror, sobie ograjcie, nie? Jaka była akcja, albo jaki potwór, albo no nie wiem, po prostu srasz w gacie. Jest fajny klimat. No łatwiej jest przyciągnąć odbiorców do takich gier. No wydaje mi się, że mogli po prostu celować troszeczkę w inny gatunek i nie uderzać od razu, tak jak Robert mówi, no, z tak dużą marką.
Mhm. Okej, okay. A propos dużych marek, to mamy w pewnym sensie jakiś powrót, bo wraca Patapon, ale teraz będzie się nazywał Ratatan. No tak, bo Ratatan to jest produkcja twórcy Patapona, Hiroiego Kotaniego. Kampania kickstarterowa tej gry rozpocznie się 31 lipca. Nie wiem, czy wiemy, na jakie platformy chcą w ogóle wydać. Być może sam Kickstarter nam to określi. Typu wpłaćcie tyle, co dostaniecie grę jeszcze na te konsole. No Patapon będzie mi się kojarzył oczywiście z PSP, z tą legendarną konsolą. Pierwotna wersja Pataponu to już ma z jakieś 16 lat. To taka była platformówka, gracze dowodzili armią Pataponów, którym trzeba po prostu było, jakby to najlepiej określić, Robert?
Wydawać rozkazy za pomocą dźwięków.
Tak, za pomocą dźwięków, dokładnie.
Właściwie to był taki, jak powiedziałeś, osadzony w dwuwymiarze RPG rytmiczny, coś takiego?
No, coś takiego. Unikatowa gra fajna.
Tak, to była bardzo dobra gra. Pierwsza i druga część były super, trzecia już, no, mniej, bo odeszli od schematu, chcieli trochę poeksperymentować i według mnie to nie wyszło, bo tam już nie grałem całą armią, tylko czterema herosami. Troszkę mi się to nie podobało, ale pierwsze dwie części są super. Każdy je może teraz ograć, nie potrzeba PSP, można grać na PlayStation 4 wersje odświeżone. I to wciąż są świetne gry, które potrafią bawić.
Pon, patapon.
Tak, to był rozkaz dla ataku.
Patapon, tak.
A to dochodzenie.
Tak. No,
no ja patapony setki godzin chyba spędziłem przy części drugiej. Przeszedłem ją na kilkanaście sposobów, więc no. To jedna z moich ulubionych gier i bardzo się cieszę, że wracają. Nawet nie w formie Pataponów, tylko Ratatanów. Bo to też jest sprawa taka, że Sony ma prawa do Pataponów i chyba nie dali studiu, więc studio musi się jakoś ratować i tworzy Ratatany. To w ogóle jest ciekawe, bo logo jest stylizowane w taki sposób, że na pierwszy rzut oka czyta się Patapon, a nie Ratatan.
Ratatan, tak. Tak, dokładnie, jak sobie faktycznie teraz se spojrzałem, no to zresztą tak nawet jest, że masz te logo, a na dole masz napisane Ratatan już taką normalną czcionką, nie?
Tak.
No, ktoś tu chciałby pozew. Nie no. Ja proponuję wersję Ratatan, ale wersji takiej PZP. Nie wiem, czy ostatnio słyszeliście aferę?
Nie.
Aha, dobrze. A ty, Kamil?
Ale jaką aferę?
Aferę z tym, że działacz skazany za ustawianie meczów pojechał z kadrą na mecz do Mołdawii. Okej, okay, dobra.
A nie, ja non stop jakieś słyszę tej afery. Ten się z lekarzem spiera, czy tam sądzi.
Tak. Nie, po prostu chodzi o to, że jest taki wycinek, gdzie Mirosław Stasiak, właśnie skazany kiedyś za korupcję, śpiewa razem z Wojciechem Gąsowskim, bo on też został zaproszony, tam świętował 80. urodziny, piosenkę z Nikodemadyzmy za Zuzizi Zuza. Tak sobie pomyślałem, że taka wersja PZPN Edition mogłaby być i zamiast pom pom patapon, albo nie wiem jak teraz będzie, ra ra ratatan, no to mogło być za Zuzizi Zuza. Ale niestety nie oglądacie piłki, więc to, co mogło być śmieszne, to kurwa nie będzie śmieszne i trzeba będzie to wyciąć.
Ale możemy się pośmiać z Robertem i możemy tak udawać, że... że ja pierdolę, Kasjan. Jesteś zajebisty, naprawdę. Świetne, świetne.
Nie, pomyliłem programy. Może będzie. Może część słuchaczy siedzi w tych klimatach.
Tak, okej. Okay. Jak ktoś się zaśmieje...
Czy ja nie mogę się powstrzymać.
To dostanie kod na jakąś grę, tylko muszę coś znaleźć.
No, piszcie w komentarzu, czy się zaśmieliście.
No, piszcie w komentarzu, czy się zaśmieliście. Dobrze. No,
i jeszcze drugi kod, że tak długo dotrwaliście.
O, i tego kodu, jeżeli dostaniemy, to nie oddamy, bo mam teraz newsa o Baldur's Gate 3. I pytanie, czy... No nie wiem, Robert, ty czekasz na Baldur's Gate? A pewnie czekasz.
Tak. Też nie masz takiego hype'u, ale czekam.
Czy będziesz chciał uczestniczyć w intrygujących romansach?
Z zwierzętami?
Tak.
Nie wiem.
Oczywiście marzenie się spełnia. No,
marzenie się spełnia z zwierzętami. No, czy spoko, chociaż nie wiem, jakie będą i inne dostępne klasy. Niekoniecznie będę grać druidem, ale jeżeli tak, to może skorzystam z futrzastych romansów.
Albo możesz być niedźwiedziem, no nie wiadomo. Mm.
No, myślę, generalnie...
Dla pewnej grupy, która identyfikuje się jako fury, no to to jest spełnianie wszystkich marzeń. Będą mogli ich romansować z... Chociaż nie, bo to nie są takie humanoidalne zwierzęta, to są zwykłe zwierzęta.
No, to tak bardziej dla zoofilów.
No, bardziej no. Tak. Hmm. I właśnie jest to wokół tego afera, czy Baldur's Gate 3 promuje zoofilię. No, według tak mnie jest. Nie, no bo to wciąż jest człowiek, ale no, no nie wiem.
Ale kto, ten niedźwiedź? No. Czy ten niedźwiedź jest człowiekiem?
Tak, bo to jest tak, że się druid może zmienić w niedźwiedzia i wtedy mieć romans.
To jest druid pod postacią niedźwiedzia, tak.
No ale, no właśnie, no ale to ten, który z nim romansuje, to ma jakiś taki fetysz, tak? To, że...
Nie wiem.
Ej, zobaczymy, ej, jak będzie zamień gra. Się w niedźwiedzia, nie? Mówię, że niektórzy sobie lubią tak w łóżku troszeczkę pokombinować, nie? Urozmaicić sobie życie. I tam może był taki romansik, wiesz, że wiesz co, no w sumie znudziłeś mi się jako druid, już może zamień się, no, zróbmy coś, zaszalejmy. Ja się go pyta, no a co mam zrobić? No nie wiem, kurwa, zamień się w niedźwiedzia, zawsze o tym marzyłem.
A on jeb, no, Kubuś Puchatek.
I znowu cenzura w Chinach.
No. O proszę, tu mamy teraz świetne połączenie znowu z Chinami, tak jest. No bo właśnie, bo nie wiadomo, co się wylosuje, nie? W sumie, bo to pytanie, no, pod postacią niedźwiedzia, ale może być różny, nie? Miś no tak, Jogi, może być brunatny, koral
taki, wiesz, nadzigany.
Uszatek.
No, uszatek.
O, uszatek. Uszatek to był ciacho. Kto by nie chciał z uszatkiem? Kto?
Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że no miś Kolargol chyba najbardziej.
Nie, to nie, to nigdy mnie nie kręci.
Największa cipa wśród niedźwiedzi, prawda? No.
Wiesz co, ci powiem, że to była tak depresyjna bajka, a ja jestem jeszcze z tego pokolenia, gdzie normalnie to leciało jako dobranocka i się to oglądało. Był miś Kolargol, to była taka chujowa bajka, zmieniliśmy słowa tej piosenki, ale to już nie będę śpiewał. I jeszcze był Pingwin Pikpok, coś takiego, kojarzycie? To była też bajka zrobiona w stylu misia Koralgola. I to były strasznie chujowe i depresyjne bajki. No, jakoś tak powodowały, że jeszcze puszczali je często w okresie zimowo-jesiennym i no, sprawiały, że po prostu jak w dzieciństwie ten wieczór był jeszcze bardziej przygnębiający. Nie? Jakby, no kurwa, obejrzałem chujową kreskówkę, jeszcze jutro muszę iść do szkoły. Nie? No przejebane.
Ciemno, zimno.
Ciemno, w pizdu jeszcze, tak. No. Ale godzina z Haną Barberą była... No, to było coś, co dodawało troszeczkę kolorytu, ale tu już nie pamiętam, czy to było w niedzielę, chyba w niedzielę było po południu, jakoś tak 16-17.
Nawet, a, no było ten, że Jetsonowie, Flintstonowie, to oni gdzieś tak byli koło 12, ja tak pamiętam.
Nie, to ja po południu, bo już pamiętam, że już zimą to już było ciemne, jak to oglądałem. Znaczy, tak się nazywało.
Może potem puszczali to w innym segmencie, nie, no wiadomo.
Być może. No kiedyś były takie fajne segmenty w telewizji publicznej. Pamiętam, teraz też są fajne. Jak były...
Mszaleci.
No tak. jakichś było dużo na przykład programów takich edukacyjnych o kosmosie, no, o dinozaurach. Gdzieś można było się tym zafascynować, nie? I rzeczywiście się to oglądało. Wracało się ze szkoły, plecak w kąt, odpalałeś tę telewizję i oglądałeś, nie wiem, program o dinozaurach albo o kosmosie. Krzyżówka trzynastolatków, to były programy.
Kazimierz Kaczor jeszcze też był i o grach opowiadał.
Tak, tak, tak. Joystick był taki program.
Tak. Piotr Rubik nawet też o grach opowiadał.
Mhm. Były czas.
A teraz nie ma teraz czasów.
Nie ma czasów. Teraz nie ma czasów. Teraz jest TikTok.
Chcesz zostać TikTokerem?
Nie, dzięki.
Okay.
Dzięki. Ale poważnie, wiesz, dzieciaki strasznie się od tego uzależniają. No. TikTok i teraz shortsy, nie? Ty już wiem, no, jak mojej córce bym dał telefon i powiedział, wiesz co, odpal sobie shortsy, nie? Nie ma dziecka, nie? Nie musisz się w ogóle dzieckiem zajmować, nie? Totalnie, nie? Ona nawet ci nie powie, że chce jej się pić albo że jest głodna, nie? Po prostu masz dziecko, masz z głowy, nie? Musisz sobie przypomnieć, że trzeba je nakarmić. I mnóstwo rodziców tak robi, nie? Nawet jak gdzieś jedziesz na wakacje, no to widzę, jak tam rodzice zachowują się w stosunku do swoich dzieci, no to telefon to jest najlepsza metoda wychowawcza.
A potem będą mieli problem ze skupieniem uwagi na cokolwiek, tak, co trwa więcej niż 15 sekund.
No, to jest właśnie to, nie?
No cóż. Pytanie, czy waszą uwagę skupił Elon Musk i czy przesiadujecie teraz? No Robert, to wiem, że nie, ale czy ty, Kamil, przesiadujesz teraz na X?
X.
Zaraz Twitter się nazywa jako X.com.
No.
Ciekawe, czy... W sumie są teraz trzy X.comy. Jest X.com sklep, pisane przez com, przez K. Jest X.com gra, jest X.com Twitter.
No.
To można się pomylić.
No.
Oprócz tego, co się zmieniło, jest jeszcze ptaszek, czy teraz jest takie wielkie X?
Nie, jest, no jest takie jest X.
No.
Ale nadal jest, że tweetujesz, nie? Nadal piszesz tweet. No, niedługo nie to się zmieni i będziemy X-ować, nie?
X-ować może.
Wytłumaczył, czemu ta zmiana?
Wiesz co, mi się wydaje, że on po prostu robi ludziom na złość, bo jestem bogaty i mogę, nie? I dobrze wie, jaka jest narracja, że ludzie się z niego nabijają i że no, jest mnóstwo ludzi jakby niezadowolonych z tego, że przejął Twittera, więc po prostu robi to tak, pomogę, zrobię sobie na złość. A najlepsze, że te logo nawet nie jest za bardzo oryginalne, nie?
No sama nazwa nie jest oryginalna, skoro polski sklep ma taką nazwę.
No ciężko w ogóle zrobić coś oryginalnego, jak nazywasz po prostu X.
Weźcie sobie na Wikipedię i wpiszcie X Window System. To jest system okien, czyli komponent graficzny interfejsu użytkownika utworzony w latach 80. XX wieku.
Aha, no widzę.
Jak wygląda to logo?
No, bliźniaczo.
No, właściwie tak, wygląda bardzo podobnie.
No jest to samo.
Inspirowali.
No, tak. Tu jest tylko przełamanie w tym X-ie, a tu go nie ma, ale co z tego? No.
Ciekawe, czy wróci do starej nazwy, bo jednak Twitter to była marka X. Chyba, że celowo to robi, żeby zmniejszyć wartość tego Twittera, potem to komuś innemu.
Być może wróci z powrotem do Twittera, tylko stwierdzi, że to była jakaś taka jednorazowa akcja, albo nie wiem. To było tak, jak było z tymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o możliwość przeczytania tweetów w ciągu jednego dnia, jeżeli nie masz znaczka niebieskiego. Tego ograniczenia już chyba nie ma, nie? Już nie pamiętam, jaka tam była ilość, że jak zobaczyłeś za dużo tweetów w ciągu dnia, to dostawałeś blokadę i już tego dnia nie mogłeś korzystać jakby z Twittera, nie? To później jakby, żeby ludzie spędzili więcej czasu ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzinami, że za dużo siedzą w telefonie.
Pewnie X to wzięte z tego, że jest SpaceX, ale mogłeś nazwać jakoś TweetX, czy coś w tym stylu, nie samo X.
XD po prostu.
No XD.
Obecnie. To było najlepsze.
Okej, panowie, to pytanie...
XD-jemy. XD-jujemy.
Ja bym chciał kiedyś gamer webować. A to się kiedyś stanie jeszcze. Tylko nie wiem kiedy. 2000 tam...
A może my też jakiegoś X-a tam dorzucimy i będziemy gamer web X.
Albo gamer X web.
Albo webx. Chyba nie wiem.
Potem będzie Kamil X, Kościelniak. Zaprasza na film.
O.
Będziemy takimi... X-Menami.
To tak futurystyczna wersja muszkieterów.
A propos jeszcze X-ów, to 13 jest dostępne na promce. Też śmieszna taka sytuacja, jak coś.
Ale gdzie?
na Gogu nawet za 15 zł. Ten remake
to słuchają, remake'u. To już nie jest naprawdę.
A to, co chciałeś do recenzji, nie dostałeś.
Ale to, co sobie kupiłem i w sumie napisałem gram, pozdrawiamy w ogóle gram od rana, napisałem w sumie, że no, zremake'owano w sumie taką grę na siódemkę i w sumie po co to było komu. Takie było moje zdanie po przejściu po raz pierwszy trzynastki. Wcześniej nie przechodziłem trzynastki, ale po prostu ta gra, nie wiem czy mogła... Aha, dobra, ty już nie ma tego... tego... No, tej wyprzedaży. Ale nie wiem, czemu zremake'owano taką średnią grę. Ona po prostu została zapamiętana przez ten styl graficzny i tak miało być i na wieki wieków amen, nie?
No, ale oni chyba chcieli naprawić ten pierwszy remake, tak? Czy pierwszy to tak, był remaster?
Tak. No to się udało, bo się w to da grać. Tylko chodzi o to, że remake'u tej pierwotnej wersji z 2003 roku niepotrzebny. Ta gra dalej wyglądała nieźle, a dalej była grą na siódemkę.
To była oprawa graficzna, która się nie starzeje, nie?
No tak, a była grą na siódemkę dalej i tyle. No zobaczymy.
Mogli stworzyć po prostu czternastkę.
No. Dobra, ale to tam nieważne. Komiksy trzynastkę kiedyś chciałem kupić, ale
mogłeś
też strasznie...
Mogłeś się zaśmiać albo coś, bo to taki, wiesz...
Nie, to nie...
Żarcik, po 13 jest 14. Rozumiesz?
Mm-hmm.
No dobra, to się wytnie.
Dobra, XD.
Ja się z PZPN uśmiałem, nie? To nawet wiarygodnie troszeczkę zabrano.
Dobrze. Wklej jeszcze Tomka śmiech, jak coś. To...
Nie wiem, czy Tomek się kiedyś śmiał w podcaście, żebym gdzieś znalazł jego śmiech.
Był pewnie.
Nie, gdzieś się śmiał. Śmiał się.
Tomek też z nami ostatnio tak rzadko, że to już jest taka... że możemy go traktować jako występ gościnny.
No. Tomku, pozdrawiamy cię. Mam nadzieję, że to słuchasz. Chociaż wydaje mi się, że Tomek w tym momencie co prawda nie nagrywa, no bo jak rozumiem nie ma czasu i nas, że tak powiem, nie zdradza, ale te okno, kiedy Tomek może nagrywać, to nagrywa z 5 podcastów już i trzeba się wstrzelić. Ale oczywiście pozdrawiamy i uwielbiamy, kochamy i tak dalej. Słuchajcie, dobra, XD, bo nie mamy dużo czasu. Taki kącik Microsoftu kontra Sony. Nie wiem, czy ktoś z was chciałby to jakoś ubrać w słowa i nam tu wszystkim
trochę
zreferować.
Trochę się działo przez ten okres od ostatniego podcastu.
No działy kąciku. Się rzeczy. Działy się rzeczy. Koniec końców Microsoft ma swoje i Sony, nie wiem, no chyba też ma swoje. Call of Duty będzie wychodziło na PlayStation, a Microsoft może dopiąć deala.
Znaczy jeszcze nie może, bo wciąż Wielka Brytania tutaj blokuje przyjęcie, więc wciąż jest ten problem. Nie?
No tak, ale w USA już sprawę wygrali przecież, nie?
No wygrali, ale jeszcze jest jedna apelacja.
Mhm.
Czyli wiem, znaczy apelacja, nie wiem jak to się nazywa, ale odwołują się od tej decyzji w dalszym ciągu. No ta Federalna Komisja Handlu. Coś tam, ktoś musiał, bardzo im zależy, żeby po prostu Microsoft tego Activision Blizzard nie przejął. I aż sam Microsoft jest zdziwiony w ogóle, o co chodzi, nie? Że tak w sumie nie mają żadnych argumentów, ale tak no z przekory po prostu, a jednak nie, spróbujemy jeszcze raz, jeszcze się odwołujemy, nie? Od tej decyzji. Już nawet Sony się poddało.
No, już Sony się poddało i podpisało umowę.
Tak, no podpisało umowę w sumie. To jest troszeczkę żałosne w ich wykonaniu, bo ta umowa nie dotyczy Sony, tylko Sony, ta umowa również dotyczy Nintendo. Mhm. Bo Microsoft już od samego początku zapowiedział, że jeżeli przejmie Activision Blizzard, to przez następne 10 lat wszystkie odsłony Call of Duty będą ukazywały się na konkurencyjne platformy i będą to takie same wersje, tak?
Więc, to nie wiem, czy na Nintendo będzie taka sama wersja.
No, jeżeli chodzi o zawartość, no na pewno będzie gorzej wyglądać, więc jeżeli chodzi tutaj o rozdzielczość i... płynność animacji, no będzie to wyglądało inaczej, no ale jeżeli chodzi o zawartość, no to jestem ciekawy, jak te gry będą wyglądały na Nintendo.
Chyba, że będą w chmurze.
Jeżeli pewnie tak. No innej opcji nie ma. No, na pewno nie będą fizycznie, bo no, to już znamy historię w sumie innych takich tytułów. No, one wszystkie ukazują się w chmurze. Więc takie duże gry AAA nie mają szans działać na Switchu. No chyba, że później będzie ten Switch 2 czy jakaś inna konsola Nintendo, która to udźwignie. No ale Sony nic nie wygrało tak naprawdę, bo to nie jest zwycięstwo, jeżeli w końcu przystali na to, co Microsoft obiecywał od samego początku i na co mogli się zgodzić już w marcu zeszłego roku. Po prostu Sony przegrało tą batalię i to nie ma żadnego zwycięstwa. Nie można powiedzieć, że ktoś coś zyskał w tym momencie, bo trudno mówić o zwycięstwie, jeżeli powiemy, że Sony wywalczyło to, o co Nintendo się nawet nie starało. No to cóż to za zwycięstwo.
Mm-hmm. A z tego, co wiemy, bo mamy tutaj no, wiele takich różnych informacji wypływało na przestrzeni tych wszystkich procesów, nieprocesów, do materiałów dowodowych dołączono wewnętrzną korespondencję Microsoftu i tam mieliśmy tak zwaną listę marzeń, chyba taki Dream Team Microsoftu w kwestii studiów i firm do przejęcia i na przykład tam znalazł się 11-bit Studios, ale również i Larian Studios, IO Interactive, People Can Fly, Paradox Interactive. Jak myślicie, czy w ogóle Microsoft mógłby jeszcze kogoś tutaj zaciągnąć?
I... Znaczy, ja nie widzę powodu, dlaczego oni tego nie zrobili, bo przecież IO Interactive zostało wykupione przez Embracer Group.
Tak.
I to za drobne, tak możemy powiedzieć, no bo to chyba nawet nie była kwota, to nie było chyba nawet pół miliarda, nie? A tymczasem za Activision Blizzard dali blisko 70 miliardów dolarów. No i w tym pakiecie nie było tylko IO Interactive, tylko było jeszcze wiele innych firm, które mają w swoim portfolio wiele kultowych marek. Więc no jeżeli to jest jakaś taka ich lista marzeń, no to możemy się zastanowić, czy Square Enix po prostu nie chciało sprzedać tego Microsoftowi i woleli to dać byle komu.
Robert, jakieś jeszcze twoje tutaj uwagi?
Nie wiem, właściwie chyba nie mam nic do dodania. Śmieszne było to, że w tych mailach, które były podczas tego procesu sądowego, wyszło to, że Jim Ryan się przyznał, że nie boi się utraty Call of Duty. Ta sprawa trochę była taka, no nie wiem, taki trochę pies ogrodnika, że my nie przejmiemy, to wy też tego nie przejmiecie.
Tak, nas nie stać, to wy nie możecie kupić.
Tak, dokładnie.
Ale to od samego początku było wiadomo, że mniej więcej o to chodzi. Dlatego po tak długim czasie oni podpisali tą umowę z Microsoftem. Bo przecież no, mieli ją podaną na talerzu, jednak chodziło o coś więcej niż tylko Call of Duty. Chodziło też o inne marki. Oni troszeczkę też byli wściekli za Bethesdę, dlatego że to, co teraz robi Sony ze Square Enix, czyli wykupuje wszystkie największe IP tej firmy i wykupuje jakby wyłączność konsolową do tych gier. Automatycznie te gry nie mogą ukazać się na konsoli Microsoftu. Mówimy tutaj o takich dużych markach, jak chociażby Final Fantasy. To samo robiło z Bethesdą. Przecież no, Deathloop był wykupiony, Ghostwire Tokyo, czyli gry, które początkowo przez pierwszy rok nie ukazały się na konsole Microsoftu, mimo tego, że Microsoft już był właścicielem tych firm. Okazało się, że jakby decyzja o tym, że Microsoft kupuje Bethesda, zapadła właśnie po tym, jak Sony zaczęło wykupywać te marki zewnętrzne, te gry na wyłączność sobie kupować od firmy, której nie jest właścicielem. I Microsoft stwierdził po prostu, no to chuj, kupimy całą Bethesdę. I prawdopodobnie Microsoft sam sobie jest, Sony samo sobie jest winne. Jakby ta ich polityka podkupywania innych marek jakby zmotywowała Microsoft do tego, żeby Microsoft wykupił jakby całą firmę. I nie wiadomo, czy w przyszłości tak się samo, to samo się nie stanie ze Square Enix. Tylko do tej pory, w tym momencie nie jest w stanie tego zrobić. Bo Sony zaczęłoby strasznie głośno krzyczeć, gdyby jeszcze przed przejęciem Activision Blizzard Microsoft już dalej chciał poszerzać tutaj swoje firmy wewnętrzne o kolejnego giganta. I tutaj kupno zainteresowania się chociażby Square Enix no, mogłoby sprawić, że tutaj ta transakcja przyjęcia Activision byłoby jeszcze bardziej utrudnione i mogłoby do niego wtedy nie dojść. Ale w przyszłości, kto wie, być może się tak stać. Tym bardziej, że tutaj wychodzi jakby ta hipokryzja Sony. I wydaje mi się, że oni jeszcze będą mieli problemy przez to, jaką politykę prowadzą. To, że jakby blokują użytkownikom konsoli Microsoftu dostęp do tak dużych marek, jak chociażby Final Fantasy, jak chociażby Silent Hill, które również ominie platformę Microsoftu, nad którym wciąż pracuje polskie studio Bloober Team.
Baldur's Gate 3 nawet wychodzi tylko na konsole Sony.
Więc to są wszystko marki, fanboje Sony twierdzili, że te gry omijają platformę Microsoftu, dlatego że nie opłaca im się wydawać gier na konsolę Xbox, bo nikt ich nie kupuje. No, nie jest to prawda. Na konsolę Xbox również się sprzedają gry. Zresztą, co by im zależało, jeżeli mają wersję na PC, jeżeli mają wersję na PlayStation 4, koszty stworzenia wersji konsolowej na platformę Microsoftu nie są aż tak duże, więc jeżeli ominęliby platformę wydanie fizyczne, tylko wydaliby swoje gry w wersji cyfrowej, i tak by zarobili. Nawet jeżeli sprzedaż na konsolę Microsoftu nie byłaby duża, no to jest zawsze opłacalne. No i tutaj wyszło na jaw, że Sony po prostu podkupuje te wielkie marki, i to z tego, co się orientuję, to Final Fantasy zostało wykupione chyba dożywotnio. To nie jest czasowy ekskluzyw na konsolę Sony. Także to jest duże prawdopodobieństwo, że ostatnia odsłona Final Fantasy 16 nigdy nie ukaże się na Xboxie.
Jeszcze jedna z takich ciekawych informacji, która wypłynęła podczas tej całej dramy. Jim Ryan miał powiedzieć przed amerykańskim sądem, że żaden wydawca, z którym rozmawiał, nie darzy sympatią usługi Microsoftu, czyli Game Passa, zasadniczego powodu. Usługa ma destrukcyjny wpływ na wartość gier, a później miał stwierdzić, że model biznesowy Game Passa wydaje się mieć przed sobą pewne wyzwania, a Microsoft traci na nim dużo pieniędzy.
Ja się zastanawiam, na czym Microsoft zarabia w takim razie. Jeżeli Xbox Game Pass nie jest opłacalny dla Microsoftu, Microsoft nie sprzedaje gier na swoją konsolę, to na czym oni zarabiają? A poza tym, jeżeli Xbox Game Pass jest tak chujową usługą, to dlaczego Sony upodobniło PlayStation Plus do usługi Microsoftu, która jest usługą, no, można powiedzieć, bliźniaczą? Z tą różnicą, że gry od studiów wewnętrznych nie wychodzą na premierę. A to już akurat już jest sprawa Microsoftu, tak? Co on robi ze swoimi grami? Czy sprzedaje je od razu w pełnej za 349 zł, czy wrzuca je do swojej usługi? Więc to akurat Jim Ryan nie powinien w ogóle się na ten temat wypowiadać, bo to jest akurat, to nie jest jego problem. Ale w przypadku innych dużych tytułów od studiów zewnętrznych, w jaki sposób to wpływa na sprzedaż gier? Przecież te gry nie trafiają tam na premierę. A skoro sami wydawcy i twórcy chcą, żeby niektóre gry się ukazały w Xbox Game Passie, no to chyba musi im się to opłacać.
No tak,
Microsoft
nie tak,
nikogo nie zmusza.
Microsoft przystaje ci pistolet.
No zwłaszcza, że wiele wydawców czy wiele studiów deweloperskich nie tylko jedną grę wrzuca do Game Passa.
Tak, czyli im się to opłaca, tak? Bo tą czynność powielają. Jest jedna gra się ukaże, później za kilka lat albo za rok wyprodukują inny tytuł i znowu go wrzucają, czyli jest to dla nich opłacalne.
Mhm.
Na pewno nie jest to opłacalne dla Sony, dlatego Jim Ryan pierdoli takie kocmopoły.
Uwielbiamy, tu jest kącik fanów Jima Ryana. Hersztem grupy jest Kamil Kościelniak.
Tak, ktoś mi mówi, dlaczego ludzie mają teraz po tej całej aferze związanej z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft, dlaczego to tak źle wpłynęło na obraz Sony? No właśnie przez Jima Ryana. No ale to są tylko interesy, to jest biznes. No ale kurwa, no nawet w biznesie może stracić twarz, tak? Też trzeba mieć troszeczkę godności, umieć się zachować czasami, mieć takie podejście dyplomatyczne, szanować przede wszystkim swojego rywala. Jim Ryan, autentycznie ten człowiek.
Dobrze. No na tym jeszcze nie zakończymy, a taki krótki jeszcze, bo nie mam może zbyt wiele czasu, ale myślę tak sobie, że zakończymy nasz 23 odcinek. Oczywiście żebraniem o suby, łapki i komentarze.
Już nie kończymy?
No, ja myślę, że gdzieś tak powinniśmy kończyć. Słuchajcie.
To optymistycznie zakończyliśmy. Kamil nazwał Jima Ryana śmieciem, możemy kończyć.
Tak, możemy kończyć.
No wiesz co, no furgonetka z policją łyło już stoi gdzieś tam w Kaliszu.
Z Japonii jedzie, więc z Japonii. Za kilka dni dopiero będzie.
Aha, dobrze, no to.
Jim Ryan jakby mieszkał w Polsce, głosowałby na Konfederację, jestem 100% przekonany.
Okej. Okay. A wiesz dlaczego? Bo pewnie Jim Ryan lubi StarCrafta, a właśnie StarCrafta grał Sławomir Mentzen, także mi się wydaje, że dlatego.
Może być.
Dobrze, to słuchajcie gdzieś tak po minucie o najważniejszej premierze sierpnia.
To jeśli o Star, o tych, o grach ze Star tytule, to mogę zrobić autopromocję, bo 27 na Twitchu Slytherinu jest pokaz gry Stargate. Prawdopodobnie kiedy ten podcast, no to już to jest przeszłość dla słuchaczy, ale no, mogę sobie sprawdzić.
Patrz, Kamil, jak ci tutaj Robert 27. zadał.
Ale mi pojechałeś? Nie, masz rację, to jest przeszłość.
Okej.
Okay, postaram się. No postaram się to zrobić szybciej niż w 2 tygodnie.
Dobrze.
Bo ostatnio to jest masakra, strasznie wolno mi to idzie.
To parę słów o tym Stargate'cie, bo widzę, że tak, producent mi znany, Creative Forge Games, czyli
Nie, to już autorzy... nie jest Creative Forge.
Nie?
To jest Slytherin teraz. Produkujemy to własnymi siłami, bez Creative'a.
O w mordę. A co to się stało?
Dlatego to nie mogę powiedzieć.
Dobra. Przepraszam. Dobra, Kamil tam to odpowiednio powycina. Dobrze, no to Slytherin. Slytherin ostatnio całkiem sporo rzeczy robi, bo jedną z takich gier jest Terminator Dark Fate Defense. Też był robiony przez kogoś innego wcześniej, przez Katsu Play z Rosji, ale to już tam. Słuszna decyzja chyba. Nie wiem, nie znam się. Dobra. Parę słów o tym Stargate'cie w sumie, jak możesz. Takich, co możesz powiedzieć, co nam się...
Właściwie mogę dać same ogólniki, że to jest taka taktyczna skrylanka w czasie rzeczywistym, w stylu jak ktoś lubi Desperadosy, bądź też Shadow Tactics, albo nadchodzące, właściwie chyba w przyszłym miesiącu Shadow Gambit. No to myślę, że Stargate powinien się spodobać. I też fanom tego uniwersum, bo to jest uniwersum Gwiezdnych Wrót. Ja właściwie... Głównie znam film, ale jest też serial Stargate S1. Zachęcam do obejrzenia pokazu i wtedy ocenia, czy gierka jest fajna. Według mnie tak. O 17.30 27 na kanale Twitch Slytherinu.
Okej, okay, czyli Stargate to coś w stylu Desperados. No to zaciekawiłeś mnie. Mam nadzieję, że bliżej właśnie tych gier od Mimimi niż tych, co na przykład było War Mongrels od Destructive Creations. No to mamy nadzieję, w takim razie zaciekawiłeś mnie. Oczywiście no czasu nie mam.
To jest polska produkcja.
Proszę?
To jest polska produkcja.
Polska?
Tak, produkowana gra w Warszawie.
Polskim oddziałem Slytherinu.
Slytherinu, dokładnie.
Kurde, okej. Okay. To gry online musi tutaj zmienić ten... w encyklopedii, bo mają stare dane. No dobra, to tym zakończmy. A zakończmy, żeby Kamil, to zawsze dzień wcześniej złożony podcast. Coś jeszcze? Jakieś ad vocem? Ktoś coś czegoś nie powiedział? Ktoś chce kogoś pozdrowić?
Nie, chyba nie.
Dobra.
A ty, Kasjan? Pozdrów kogoś.
Pozdrowie.
Weź pozdrów.
Pozdrawiam. A pozdrawiam moją kochaną. Ona wie, o kogo chodzi. Znaczy, że o nią. Także.
A tam 4 laski. O nie, pozdrowił mnie. Kasia.
Myślałem, że ty masz swoje grupis na GamerWebie, ale dobra.
Ja nie mam. Chyba taka, wiesz, taką, która się przypierdala do wszystkiego.
Okay.
Oni piszą komentarze, oni nie wiedzą nawet, że dostali już Shadowbana na YouTubie.
Dobrze, słuchajcie, to był... Dobrze. Słuchajcie, to był 23 odcinek GamerWeb Podcast. No i ja nazywam się Kasjan Nowak i cały czas tak się nazywałem i tak się będę nazywał. A ze mną byli Kamil Kościelniak.
Cześć.
I Robert Chełstowski.
Do usłyszenia.
Trzymajcie się. Do następnego. Mam nadzieję, że jeszcze w sierpniu. Cześć. Mm-hmm.